Halo Komiks, Dominik Szcześniak, witam Państwa. Bardzo często ostatnio wspominam, że w tym roku polski komiks obchodzi stulecie istnienia. I w związku z tym zacnym jubileuszem staram się przynosić do studia duże ilości rodzimych produkcji, osadzonych w różnych realiach i stylistykach. Bo trzeba pamiętać i przypominać, że polski komiks to twór żywy, mający znakomitych klasyków i równie świetnych młodych twórców. Pozwala nam podziwiać dzieła mistrzów detalu i zwolenników minimalizmu, fachowców kreski realistycznej i ekspertów od groteski lub kilku kresek. Dla każdego coś dobrego. Taki na przykład Wydział 7 jest pomostem między zeszytówką z PRL-u, a współczesną, inspirującą się amerykanizmami twórczością komiksową. Perypetie specjalnego wydziału do zadań paranormalnych, działającego w latach 60. ubiegłego wieku na polskiej ziemi, od pierwszego spojrzenia przywodzą na myśl kapitana Żbika zmiksowanego z Hellboyem. Czego tu nie ma? Zombie, jakieś żabostwory, kult świętej wody i wybuch chemikaliów w radzieckiej bazie wojskowej pod Wrocławiem. Są też żbikowe archetypy od czasu do czasu mówiące językiem przeszłości. Czwarty zeszyt Wydziału Siódmego wyróżnia na pewno dynamiczna kreska Roberta Adlera, dla którego jest to chyba pierwsze po latach poważne podejście do komiksu. Świetna jest również okładka Joanny Karpowicz. W scenariuszu dzieje się sporo, czasem wkrada się tu jakiś bałagan, ale jest okej. Wszystko to już gdzieś widzieliśmy, ale jest całkiem nieźle. Szkoda tylko, że autorzy serii i wydawca nie słuchają Halo Comics. Omawiając pierwszy zeszyt, zwróciłem uwagę na pewne braki w stopce redakcyjnej, które występują po dziś dzień. A szkoda, bo pewne podstawowe informacje, kto zrobił okładkę, kto wydał komiks, kto jest odpowiedzialny za korektę, to dosyć istotne rzeczy. Pomijając te drobne minusy, Wydział 7 powinien spodobać się wszystkim fanom sensacyjno-paranormalnych komiksów, tęskniących za starymi seriami wydawanymi w czasach PRL-u, których dzisiaj nie da się już czytać. Wydział da się czytać, bo na szczęście więcej tu Hellboya niż Żbika. Ambitnego zadania podjął się Przemysław Świszcz, operujący pod pseudonimem Grafos. Jego autorski debiut zatytułowany Mieszko Dziedzictwo to próba przedstawienia losów nikogo innego jak historycznego pierwszego władcy Polan. Punkt wyjścia jest prosty. Siemomysł, ciężko ranny w walce z Wieletami, wraca do Gniezna, by przekazać władzę jednemu ze swoich synów. My wiemy, w czyje ręce ostatecznie trafi, lecz oni nie wiedzą. Podczas podróży kiełkują spiski, a niepewni swego synowie postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Na 76 planszach Świszcz przedstawia dość niewiele zdarzeń, ale robi to w sposób autentycznie ciekawy. Dialogi bardzo sprawne. Panowanie nad nierozjeżdżaniem się fabuły w niepotrzebne zaułki – idealne. Rysunki? No właśnie. Choć poziom scenariusza jest zaskakująco dobry, to rysunki są widoczną od razu siłą napędową tego albumu. Artysta ze Strzyżowa najlepszy jest w malarskich ujęciach, w ukazujących przyrodę zamglonych pauzach, ale wychodzi również obronnym pędzlem z oczywistych dla tego rodzaju komiksu scen walki. Mieszko to duże, pozytywne zaskoczenie. Komiks świetnie zrealizowany i otwierający furtki dla wielu wątków, które zapewne doczekają się rozwinięcia w kolejnych tomach. Szczerze kibicuję autorowi. Kolejnym świeżym debiutem jest Demiurg, Karoliny Walczak. To urzekający wizualnie, inspirowany Brunonem Schulzem komiks, będący pracą dyplomową autorki. Ten krótki, oniryczny utwór poza Schulzem wydaje się być inspirowany trochę McKinem, trochę Pedrosą, przypomina też Christiansena czy Oliveira. Jego siłą są obrazy, choć trzeba przyznać, że Karolina Walczak jest również bardzo sprawna, jeśli chodzi o opowiadanie nimi. To komiks trudny, bo niemy i próbujący odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje z tworami ludzkiej wyobraźni. Odpowiedź autorki jest na tyle satysfakcjonująca, że z tą poetycką pozycją czas upłynął mi bardzo miło. Warto podkreślić też elegancki sposób wydania Demiurga, który wyraźnie podkreśla jego walory wizualne. A na deser kolejny debiut, tym razem Exist, Moniki Laprus-Wierzejskiej. Czyli wizja przyszłości, niedalekiej, bo osadzonej w roku 2025, w której ludzie mogą sobie cybernetycznie ulepszać umysły. W futurystycznej rzeczywistości porusza się główna bohaterka, która przez swoją wyjątkowość staje się obiektem zainteresowania różnych osobowości. Pierwszy album serii to zaledwie zarys fabuły, kreślący główny wątek i sygnalizujący poboczne. Ciężko więc rozprawiać o scenariuszu, natomiast jeśli chodzi o rysunki, ale to jest petarda. Precyzja, detal na piedestale, ciekawe kompozycje, mangowa dynamika, przestrzeń. Choć mam też pewien problem z tymi rysunkami. Sądzę, że szarości przykryły gdzieś tę niesamowitą kreskę i prawdę mówiąc bardziej podobają mi się zamieszczone na końcu albumu szkice Lapru Zwierzejskiej. Pozostawienie tego komiksu w czerni i bieli wyświadczyłoby mu dużą przysługę. No i ta okładka. Czerń jest spoko, ale jednak sądzę, że niezaznajomionych z twórczością autorki taka okładka nie zachęci do zakupu. Ale, jak to się mówi, byłem, widziałem i mimo tej okładki polecam ze względu na rysunki, dając jednocześnie kredyt zaufania scenariuszowi. Na dzisiaj to wszystko. Z kolejną porcją nowości powrócę za tydzień. A tymczasem kłaniam się i do usłyszenia.